Pół godziny później Harry i Ron, po pośpiesznie zjedzonym śniadaniu, weszli do salonu długiego, wysokiego pokoju na pierwszym piętrze z oliwkowo-zielonymi ścianami pokrytymi wyleniałymi gobelinami. Z dywanów zbijały się obłoczki kurzu, gdy ktoś postawił na nim stopę, a w długich, omszałych, niegdyś zielonych aksamitnych zasłonach coś cicho brzęczało, jakby się w nich roiło od niewidzialnych pszczół. Pani Weasley dyrygowała już Hermioną, Ginny, Fredem i George'em, którzy wyglądali dość dziwacznie, bo każde miało na twarzy chustkę zakrywającą usta i nos, a w ręku wielką butlę z jakimś czarnym płynem i dyszą na końcu szyjki. Zawiążcie sobie opaski i weźcie po butelce szpreju, powiedziała pani Weasley do Harry'ego i Rona, gdy tylko ich zobaczyła, wskazując na stolik o długich, wrzecionowatych nogach. To bahanocyt. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby się tak rozpleniły. Nie wiem, co ten domowy skrzat robił przez ostatnie 10 lat. Hermiona miała prawie całą twarz zasłoniętą serwetką śniadaniową, ale Harry spostrzegł, że spojrzała z wyrzutem na panią Weasley. Stworek jest już naprawdę stary, pewnie nie mógł sobie poradzić.
O, byłabyś zaskoczona, gdybyś się dowiedziała, z czym ten stworek potrafi sobie poradzić, jak tylko chce, Hermiono, rzekł Syriusz, który właśnie wszedł do salonu, niosąc poplamiony krwią worek, zapewne pełen martwych szczurów. Karmiłem hardodzioba, dodał, widząc pytające spojrzenie Harry'ego. Trzymam go na górze w sypialni matki. No dobra, teraz ten sekretarzyk.
Rzucił torbę na fotel i pochylił się, aby zbadać bliżej mebel, który Harry dopiero teraz to spostrzegł, dygotał lekko.
No cóż, Molly, jestem prawie pewny, że to bogin, rzekł Syriusz, zaglądając do środka przez dziurkę od klucza, ale może powinniśmy jednak poprosić Szalonookiego, żeby rzucił na to okiem, bo znając moją mamusię, może to być coś gorszego.
No, święta racja, Syriuszu, święta racja, powiedziała pani Weasley. Rozmawiali ze sobą przesadnie ugrzecznionym tonem, co pozwoliło Harremu wywnioskować, że żadne z nich nie zapomniało o kłótni z poprzedniego wieczoru. Z dołu dobiegł ich długi odgłos dzwonka, po którym natychmiast wybuchła znana już Harremu przeraźliwa kakofonia wrzasków i jęków, którą wczoraj wieczorem wyzwoliła Tongs, przewracając stojak na parasole.
Wciąż im powtarzam, żeby nie dzwonili do drzwi, krzyknął Syriusz i wybiegł z pokoju.
Usłyszeli, jak zbiega po schodach, podczas gdy cały dom napełnił się wrzaskiem pani Blake.
Zakały zawszone szlamy śmierdzące! Rdzący zdrajcy, plugawcy!
Harry, Harry, proszę cię, zamknij drzwi, powiedziała pani Weasley.
Harry ociągał się, jak mógł, ze spełnieniem jej prośby, bo chciał podsłuchać, co dzieje się na dole. Najwyraźniej Syriuszowi udało się zaciągnąć zasłony na portrecie matki, bo wrzaski nagle ucichły. Usłyszał jego kroki w przedpokoju, później szczęk łańcucha przy drzwiach wejściowych, a potem rozpoznał głos Kingsleya Shacklebolta.
Hestia właśnie mnie zmieniła, teraz ona ma płaszcz Moody'ego, a ja chyba muszę napisać raport dla Dumbledora.
Czując spojrzenie pani Weasley na swoim karku, Harry z żalem zamknął drzwi i dołączył do brygady walczącej z bahankami. Pani Weasley pochylała się nad otwartym tomem poradnika zwalczania szkodników domowych, Gilderoya Lockharta, leżącym na sofie.
No dobrze, słuchajcie mnie wszyscy, musicie być ostrożni, bo bahanki gryzą. Gryzą, a ich ukąszenia są jadowite. Mam tu butelkę antidotum, ale wolałabym go nie używać.
Wyprostowała się, stanęła tuż przed zasłonami i przyzwała ich gestem.
Kiedy wam powiem, zacznijcie natychmiast pryskać. Pewnie wylecą prosto na was, ale tu jest napisane, że jedno dobre strzyknięcie powinno je sparaliżować. Wtedy po prostu wrzucajcie je do tego kubełka.
Wycofała się ostrożnie sprzed ich linii ognia i uniosła swój pojemnik z bahanocydem.
Uwaga! Ognia!
Harry skierował dyszę pojemnika na zasłonę i nacisnął guzik. Już po kilku sekundach z fałdy tkaniny wyleciała wyrośnięta bachanka. Pokryta gęstą, czarną sierścią, furkotała błyszczącymi skrzydełkami, szczerząc cienkie jak igły ząbki i wyciągając ku niemu cztery zaciśnięte ze złości piąstki. Harry trafił ją prosto w twarz smugą bachanocydu. Bachanka znieruchomiała w powietrzu i spadła z niespodziewanie głośnym łoskotem na wyleniały dywan. Harry podniósł ją i wrzucił do kubełka. — Fred, co ty wyprawiasz? — krzyknęła pani Wesley. — Potraktuj ją szybko sprayem i natychmiast wyrzuć! Harry rozejrzał się. Fred trzymał dwoma palcami szamocącą się dziko bachankę. — Rozkaz! Fred trysnął bachance sprayem prosto w twarz, a ta natychmiast znieruchomiała, ale gdy tylko pani Wesley się odwróciła, schował ją szybko do kieszeni, mrugając do Harry'ego.
— Chcemy poeksperymentować! — szepnął George. — Może się uda wykorzystać jad bachanki w naszych bombonierkach Lesera.
Harry zręcznie załatwił jedną smugą bachanocydu dwie bachanki pikujące prosto na jego nos, a potem przysunął się do George'a i mruknął kącikiem ust.
Bombonierki Lesera? Co to jest? Pudełka takich różnych ciućków, od których można się rozchorować, wyszeptał George, nie spuszczając wzroku z karku pani Wesley. No wiesz, nic poważnego, ale wystarczy, żeby cię puścili z klasy. Pracujemy nad tym z Fredem przez całe lato. Taki cukierek ma dwa końce, każdy innego koloru. Jak połkniesz pomarańczową połówkę, wymiotki pomarańczowej, puszczasz pawia, a jak tylko cię wyślą do skrzydła szpitalnego, połykasz za drzwiami połówkę fioletową. A ona przywraca ci pełną sprawność fizyczną, co ci pozwoli w jakiś przyjemny sposób spędzić godzinę, którą normalnie musiałbyś zmarnować na czcze nudy. Tak przynajmniej piszemy w naszych reklamach, wyszeptał Fred, starając się nie znaleźć w polu widzenia pani Wesley i chowając kilka omdlałych bachanek do kieszeni. Ale jeszcze musimy, wiesz, nad nimi popracować. Na razie króliki doświadczalne mają pewne problemy. No, wiesz, no trzeba powstrzymać żyganie, choć na chwilkę, żeby móc przełknąć tę fioletową połówkę. Króliki doświadczalne? No to my! Odrzekł Fred. Bierzemy na zmianę. George już wypróbował omdlejki grylażowe, a obaj łyknęliśmy krwotoczki truskawkowe. Mama myślała, że się pojedynkowaliśmy, wtrącił George.
A więc sklepik działa, mruknął Harry, udając, że poprawia coś przy dyszy swojej butelki.
No wiesz, nie mieliśmy dotąd możliwości zdobycia lokalu, powiedział Fred, jeszcze bardziej ściszając głos, bo pani Wesley właśnie ocierała sobie czoło końcem szala, który służył jej za maskę ochronną. Więc na razie próbujemy sprzedaży wysyłkowej. W zeszłym tygodniu zamieściliśmy reklamę w Proroku Codziennym.
A wszystko dzięki tobie, stary, dodał George. Ale się nie martw. Mama o niczym nie wie, już nie czyta proroka, bo wypisują same kłamstwa o tobie i o Dumbledorze. Harry uśmiechnął się. Zmusił bliźniaków do przyjęcia 1000 galeonów, nagrody, którą zdobył w turnieju trójmagicznym, żeby im pomóc w rozkręceniu interesu, czyli sklepu z magicznymi gadżetami. Ale rad był, że jego udział w realizacji tych planów nie był znany pani Wesley, która na pewno nie uważała prowadzenia takiego sklepu za karierę godną jej synów. Debachanacja zasłon zajęła im całe przedpołudnie. W końcu pani Wesley ściągnęła szal z twarzy, zagłębiła się w zapadniętym fotelu, ale natychmiast zerwała się z krzykiem, bo usiadła na worku pełnym martwych szczurów. W zasłonach już nic nie brzęczało. Wisiały wilgotne od intensywnego sprejowania, a w kubełku pełno było pozbawionych świadomości bachanek. Obok kubełka stała miska pełna czarnych bachanich jajek, którą właśnie obwąchiwał krzywołap. Fred i George też rzucali na nią łakome spojrzenia.
No, myślę, że za to zabierzemy się już po drugim śniadaniu. Pani Wesley wskazała na oszklone serwantki stojące po obu stronach kominka. Przez zakurzone szyby widać było w nich najróżniejsze dziwne przedmioty. Jakieś zardzewiałe sztylety, szczypce zwiniętą skórkę węża, kolekcję zmatowiałych srebrnych szkatułek pokrytych napisami w nieznanych haremu językach, a wreszcie kryształową karafkę z wielkim opalem osadzonym w korku, wypełnioną
pachniał czymś, co Haremu bardzo przypominało krew. Znowu zadźwięczał dzwonek przy drzwiach. Wszyscy spojrzeli na panią Wesley. Zostańcie tutaj, oświadczyła nerwowo, chwytając worek ze szczurami, gdy z dołu dobiegły ich wrzaski pani Blake. Przyniosę wam trochę kanapek. Wyszła, dokładnie zamykając za sobą drzwi. Wszyscy natychmiast rzucili się do okna, żeby zobaczyć, kto stoi na ganku. Dostrzegli tylko płową czuprynę i chwiejący się niebezpiecznie stos kociołków. Mundungus, powiedziała Hermiona, ale po co przyniósł tyle kociołków? No pewnie szuka bezpiecznego miejsca, żeby je ukryć, powiedział Harry. To chyba te, które zwinął tamtej nocy, kiedy miał mnie pilnować. No jasne, rzekł Fred, gdy drzwi na dole się otworzyły i Mundungus zniknął w nich razem ze swymi kociołkami. Mama chyba się wkurzy. On i George stanęli przy drzwiach salonu nasłuchując. Pani Blake ponownie przestała wrzeszczeć. Mundungus rozmawia z Syriuszem i Kingsleyem, mruknął Fred, marszcząc czoło, żeby się lepiej skupić. Nie słyszę wyraźnie. Myślisz, że moglibyśmy zaryzykować użycie uszu w dalekiego zasięgu? No może warto, odrzekł George. Mogę się zakraść na górę i przynieść jedną parę. Ale w tym samym momencie na dole rozpętało się prawdziwe piekło, tak że uszy dalekiego zasięgu nie były już potrzebne. Wszyscy wyraźnie usłyszeli, co krzyczała pani Wesley. To nie jest złodziejska dziupla! Nie jesteśmy paserami! Lubię słuchać, jak mama wydziera się na kogoś innego, powiedział Fred, uśmiechając się z satysfakcją i uchylił drzwi, żeby jeszcze lepiej słyszeć. To taka miła odmiana. Zupełnie nieodpowiedzialny! Jakbyśmy nie mieli już dość kłopotów na głowie bez twoich kradzionych kociołków! Ci kretyni w ogóle nie wiedzą, co robić, mruknął George. Trzeba ją szybko zająć czymś innym, bo jak się rozkręci, to będzie wrzeszczała całymi godzinami. A na Mundungusa szykowała się już od czasu, gdy zostawił cię samego, Harry. O, teraz mamuśka Syriusza znowu zaczyna.